Cześć Wojtek, witaj w 51. odcinku.
Witam Ciebie, Pawle Orzechu. Bardzo się cieszę, że się słyszymy. Słyszymy się z dość dużym opóźnieniem. Znaczy, dużym opóźnieniem względem naszego wyjazdu, o którym na pewno będziemy dzisiaj opowiadać, bo byliśmy w Barcelonie, o tym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku 50. I myślę, że to będzie główny nasz temat dzisiejszego dnia i tygodnia.
Ja będę chciał opowiedzieć o tips and tricks, który znalazłem i o naszym sponsorze tego odcinka, czyli o Igloo Software, a o co chodzi z Igloo Software możecie wiedzieć z poprzedniego odcinka albo dowiecie się z tego, więc słuchajcie, bo będę o tym mówił i dziękuję wielkie za sponsorowanie tego odcinka. W każdym razie, Wojtku, chcemy zacząć najpierw od mojego tips and tricks, które jest niezwiązane z MWC i jest zupełnie niezwiązane
tak,
z niczym.
Tak, możemy. Czy... Możemy, bo dobrze. Będziemy mieli to z głowy wtedy.
Ale to jest super rzecz, którą odkryłem.
No, wierzę.
Otóż ja miałem taki problem, że używasz kamerę upload w Dropboxie?
Owszem, tak. To jest generalnie, jest spoko, bo zbierają się zdjęcia z telefonu, z automatu na Dropboxie, ale ma pewne wady.
No właśnie. I ty robisz foldery, tak? Dobrze pamiętam?
Wiesz co, ja poradziłem sobie z tym, bo generalnie było tak. Zauważyłem, że ten folder rośnie dość szybko, bo miałem taki okres, kiedy robiłem bardzo dużo zdjęć.
27 gigabajtów.
Pozdrawiam. I ja zrobiłem tak, że przy którejś wymianie telefonu, nie pamiętam której, ale i było ich kilka, po prostu stwierdziłem, że okej, nowy telefon, wrzucam nowe zdjęcia do nowego folderu. Więc po prostu ten stary, zmieniłem mu nazwę na tam kamera upload stare i on już nie był automatycznie uploadowany, bo Dropbox rozpoznaje to miejsce, gdzie wrzucać zdjęcia właśnie po nazwie folderu. Więc ostatecznie zmieniłem nazwę folderu na stare i Dropbox sam stworzył nowy folder kamera uploads i tam już się tworzyły nowe, chociaż teraz wydaje mi się, że powinienem zrobić znowu stare, a tamten nazwać starsze i znowu, wiesz, to jest ten sam syndrom, jaki robisz przy czyszczeniu pulpitu. Syf z pulpitu stary. Jeszcze starsze skróty. Jeszcze coś tam i masz, wiesz, zagnieżdżanie
no ja mam,
po prostu.
No nie, ja mam na pulpicie mam w tym momencie jedno zdjęcie i to jest zdjęcie z Barcelony.
Okej.
Okay. A już teraz nie mam nic, bo wrzuciłem je do ten. Więc ja mam porządek, no bo porządek mocno, ale tak, to jest problem, z którym też się spotykałem właśnie, że no ja mam na Dropboxie, na kamerę upload mam zdjęcia z 2010 roku plus. Mhm. Więc jest bardzo dużo zdjęć, bardzo dużo materiałów wideo, to są pierdoły, w większości przypadków prawdopodobnie gdybym to przejrzał, to by było takie, okej, można to wyrzucić wszystko. Mhm. Ale ja nie chcę tego robić, bo nie chce mi się, a po prostu nie chce mi się tego robić, b, a może coś tam jednak będzie, więc w każdym razie ja oczywiście każdy telefon, iPad, wszystko wrzuca się tam do Google, tam, znaczy do tego kamera upload na Dropboxie. No i w pewnym momencie musiałem wyłączyć synchronizację kamera upload z moim Maciem, no bo już nie starczało mi miejsca na MacBooku na trzymanie tych wszystkich zdjęć.
No jasne, ja to zrobiłem bardzo szybko.
No, ja tam trzymałem, ja pamiętam jak miałem tam 18 GB tych zdjęć, to jeszcze było ok, teraz jest właśnie 20, tam chyba 4, 27, w każdym razie. Sytuacja była taka, że nie mogłem tych zdjęć zobaczyć, a bardzo chciałem jedno z tych zdjęć wziąć. I mogłem to zrobić za pomocą Karuzel, to się nazywa?
Mhm, ta oddzielna aplikacja.
Tak, tylko że ona nie jest taka super, a ja chciałem to zrobić na Macu.
Okej.
Okay. I, przepraszam, w momencie, w którym otwieram kamerę Apple na, przez Dropboxa, to wywala się Safari.
No witam, no bo jeżeli masz tyle zdjęć, a to one się są, nie ma tam paginacji, więc cała lista nie. Się wczytuje po tak. prostu cała, no.
Kiedy chciałem zrobić tak, żeby Dropboxa przerzucić na dysk zewnętrzny, to w momencie, kiedy uruchamiałem pobieranie właśnie całości, to był dokładnie ten sam efekt. Wywalał się Dropbox. Mm-hmm. Więc musiałem sobie z tym jakoś poradzić. Zdecydowałem, że przeniosę całego Dropboxa do Google Drive'a. No bo na Google Drive z racji tego, że mamy Chromebooki, mamy 1 terabajt, więc to jest dobre miejsce, żeby tam robić sobie taki backup Dropboxa. Mhm. I to tak stwierdziłem, że to jest całkiem spoko pomysł, więc skoro tak stwierdziłem, to tak też poczyniłem, że Przerzucę wszystko na Dropboxa. No ale jak? Mhm. Skoro nie mogę ściągnąć kamery Apple's, a głównie na tym mi zależało, tak jakby to, że zrobiłem backup całości, to było takie poboczne, ale najbardziej zależało mi oczywiście na tym, żeby mieć kamerę Apple's zrzucone gdzieś, gdzie mogę je oglądać i przeglądać całość. Mhm. Więc szukałem usług, które za darmo, dobrze by było, przeniosą mi pliki z Dropboxa na Google Drive'a, nie przez mój komputer, bo nie chcę, żeby zajmowały miejsce na moim dysku. Okazuje się, że jest parę takich usług. Jest Mover, jest Mult Cloud, z którego ja akurat skorzystałem. Ja wszystkie wypiszę oczywiście w opisie odcinka. Warto przyjrzeć się każdemu. Mają wersje płatne, mają wersje darmowe. Ja na darmowej przerzuciłem 70 GB.
Okej.
Okay. Ostatecznie całego Dropboxa, więc jakby jest okej. Okay. Nie ma z tym problemu. Ja przerzuciłem po prostu wszystko na Dropboxa i nie wyczyściłem folderu kamera Apple's, ale ustawiłem nowe IFTT, że w momencie, w którym pojawia mi się jakikolwiek nowy plik na Dropboxie, on jest wrzucany do tego samego miejsca na Google Drive.
Aha, okej. Okay. Czyli tak jakbyś masz synchronizację załatwioną.
Tak, więc i jest tak, że dodatkowo, osobno mam ustawione IFTT, że w momencie, w którym pojawi się nowe zdjęcie na iPhone'ie, od razu też jest rzucane na Google Drive'a bezpośrednio. Mm-hmm. Więc mam jakby po parokrotny znowu jakby troszeczkę
backup. A to backup. Nie duplikują ci się te zdjęcia?
Duplikują mi się, ale mam tak, że mam kamera uploads, tak jak ty, stare, tylko jeżeli mam napisane do dnia tego i tego i tego, mam kamera uploads nowe. I mam też iOS Photos po prostu.
Aha, okej. Okay.
Więc może się duplikować, ale wolę, żeby się duplikowało, ale w taki sposób dość kontrolowany, nie? Mm-hmm. W każdym razie bardzo mocno, jak ktoś poleca, jak ktoś ma duże miejsce na Google Drive, który jest tańszy niż zresztą Dropbox, z tego co pamiętam, warto sprawdzić, bo Google Drive działa dobrze, a może bardzo łatwo przerzucić sobie wszystkie dokumenty z Dropbox na Google Drive po to, żeby trzymać tam wszystko i po prostu mieć dostęp do tych plików i nie musieć potem bawić się z tym właśnie, że coś się nie odpala, czy nie można pobrać jakiegoś pliku, no bo Google zrobił to dobrze i to po prostu dobrze działa.
Czyli także można normalnie przeglądać mimo tego, że masz mnóstwo zdjęć, to...
Tak, bo on nie ładuje wtedy całej listy od razu, tylko on doładowywuje,
a,
nie?
A, okej.
Okay. Plus wyszukiwareczka, więc no tak. Jakby no problemo. Działa bardzo dobrze i polecam, więc będą linki tam w opisie odcinka.
No okej, okay, super. To myślę, że dobry tip, szczególnie dla osób, które robią dużo fot, no to jednak ten Dropbox może faktycznie rosnąć to niekontrolowanie, szczególnie ten jeden folder, a trzymanie tylu plików w jednym folderze, no nie jest zdrowe, jak się okazuje. No dobrze, ale wrócimy może do tematu naszego wyjazdu, bo dzięki Samsungowi mogliśmy wyjechać do Barcelony na te kilka dni, dokładnie 4, dobrze policzyłem. Mhm. W sobotę wyruszyliśmy wieczorem, połaziliśmy jeszcze po Barcelonie, mieliśmy nocny spacer, później w niedzielę mieliśmy wycieczkę rowerową i oczywiście Unpacked. I ostatecznie poniedziałek i wtorek spędziliśmy na samym MWC i we wtorek wieczorem już wracaliśmy do Polski. Także no, takie 3 dni z jedną dodatkową nocą. I dla mnie to był w ogóle doskonały wyjazd. Uważam, że był naprawdę bardzo dobrze zorganizowany i nie można się do niczego przyczepić. Absolutnie było super. Ja się bawiłem świetnie, wycieczka po Barcelonie na rowerach to był doskonały pomysł, bo dopisała nam pogoda, więc w ogóle też mogliśmy spokojnie pojeździć i obejrzeć trochę więcej miasta niż zrobilibyśmy to chodząc po prostu po Barcelonie, czy nawet jeżdżąc metrem, bo metro oczywiście jeździ bardzo szybko, no ale spędzasz wtedy czas na tym, żeby zejść, wejść na stację i tak dalej, więc generalnie bardzo fajnie zorganizowane i chcieliśmy, był taki plan, że wzięliśmy ze sobą sprzęt do nagrywania i chcieliśmy nagrywać na miejscu takie podsumowania danego dnia, ale tak, w sobotę byliśmy zmęczeni po spacerze, więc zresztą też nie mieliśmy za dużo do powiedzenia. Później po niedzieli, po imprezie, znaczy po Unpacked mieliśmy kolację, która zakończyła się po prostu wypchaniem brzucha do niemożliwych rozmiarów i po prostu byliśmy znowu bardzo zmęczeni, najedzeni i jedyne co chcieliśmy to iść spać, szczególnie, że musieliśmy dość wcześnie wstać i ogarnąć się przed wypadem na MWC. No i ostatecznie w poniedziałek było podobnie, bo byliśmy totalnie zmęczeni po łażeniu po targach i znowu no, nie było okazji niczego nagrać, dlatego robimy to dzisiaj i chcemy tak podsumować wszystkie te dni w jednym odcinku.
Dobrze. To zacznijmy może od... w sensie już całą Barcelonę możemy zostawić obok, była doskonała, to był wyjazd mojego życia i w ogóle było... po prostu wspaniale. Wielkie dzięki Samsung za zaproszenie na najlepszy wyjazd, na jakim byłem w całym swoim życiu i jak najbardziej się odstresowałem i tak dalej. I jadłem najlepszą szyneczkę.
Noż, ta szyneczka.
Dobrze. Przejdźmy do na tematy technologiczne. Galaxy S6 i 6 Edge to są dwa nowe telefony z Samsunga. Widzieliśmy, bawiliśmy się, macaliśmy mocno. Refleksje. Wojtku.
Ja, bo tak, już oczywiście Samsung tam na miejscu nas złapał i troszeczkę opowiedzieliśmy o tych telefonach. Natomiast po pierwsze, nie widzieliśmy jeszcze na tyle dużo, żeby powiedzieć, wiesz, coś sensownego o tym telefonie, bo o ile zapowiedzi na imprezie są jakie są i na przykład chociażby to szybkie ładowanie wydaje się naprawdę świetną opcją, no to nie sprawdziliśmy tego w tym naszym prawdziwym życiu faktycznie jak to działa, więc no to też jest za wcześnie trochę, żeby cokolwiek powiedzieć, dlatego liczymy na to, że będziemy mieli telefon do testów i sprawdzimy go po prostu w realnym życiu, a nie tylko przeczytamy sobie specyfikacje w internecie, nie? Natomiast to, co udało nam się dotknąć i zobaczyć, no to po pierwsze szczególnie Edge, bo ja jakby podkreślam to, wiem, że ty masz trochę inne zdanie, ale mi S6 Edge najbardziej się podoba z obu telefonów. Wydaje mi się, że po prostu jest ciekawy. Że to jest telefon, który faktycznie Samsung... jest to ewolucja w pewnym sensie, bo z jednej strony czerpie mocno z tego prototypowego Edge'a, przecież był Note Edge, więc miał tą jeden bok zaokrąglony, więc to były takie przymiarki do tego, że zrobią S6 Edge'a, która będzie miała z kolei dwa boki zagięte. Więc to było fajne, że jest to ewolucja, ale nadal wizualnie on robi naprawdę ogromne wrażenie. I w momencie, kiedy bierzemy go do ręki, okazuje się, że jest bardzo wygodny. Okazuje się, że znowu, pamiętasz, jak mieliśmy pewne wątpliwości co do podgłaśniania i ściszania dźwięku? Okazuje się, że jednak ma guziki.
Dodali przyciski, przyciskami.
No, po prostu jest z przyciskami i tyle. No, więc obawy były zupełnie nie bezpodstawne. I tak, wizualnie jest to naprawdę bardzo ładny telefon. Oczywiście od dołu jest podobny do iPhone'a. No cóż, tak jest, owszem. Natomiast...
No i co z tego?
No i z drugiej strony właśnie, ja już przestałem tak myśleć, że o rany, ktoś od kogoś coś tam kradnie, o rany, nie mogli wymyślić sami czegoś ciekawego. I teraz wiesz, jakby jak się zastanowisz nad tym głębiej, no to okazuje się, że hej, oni wymyślili zagięte dwa boki szklane, tak? Które jakby nie tylko są po prostu zagięte, bo iPhone 6 też troszeczkę to szkło ma leciutko zagięte w dół, ale to nie jest jakby aktywny róg, tak? Czyli no bo ten ekran to nie jest Super AMOLED i on nie pozwala wyświetlać, w iPhone'ie nie wyświetlisz jakby czegoś tylko na fragmencie ekranu, on się podświetla zawsze cały. Więc znowu, wracając do tego, mamy dwa zagięte boki, które wyglądają naprawdę bardzo dobrze. Mamy wreszcie metalową konstrukcję, mamy rezygnację z wymiennych baterii, które dla mnie zawsze były w ogóle jakimś kuriozum, bo wszyscy mówili, muszą być wymienne baterie, a to stary, no ile razy wymieniłeś baterię w swoim telefonie? I pewnie znajdą się takie głosy, pewnie pojawi się dwóch użytkowników Samsunga, którzy ja wymieniałem co roku i było super i miałem tą S3 przez 3 lata na przykład i co roku wymieniając baterię trzymała tak samo długo. No doskonale, bardzo się cieszę, ale moim zdaniem to była absolutnie mniejszość i to, że Samsung podjął taką decyzję, to jest dobra decyzja. I wiesz, i oni się tak, nie że się bronili, ale wytłumaczyli to, że dopiero teraz, że czekali właśnie na moment, w którym mogą powiedzieć, tak, ta bateria wystarczy naszym użytkownikom, bo dzisiaj możemy ją ładować bardzo szybko. I jakby spoko. I bardzo fajnie. I uważam, że jakby niczemu to nie przeszkadza, tak? Zwykły użytkownik, który zachwalał wcześniej Samsunga, o super, że dajecie wymienne baterie, podejrzewam, że dzisiaj już pewnie jest mądrzejszy albo sam się zastanowi, ile razy tą baterię wymieniał. No a ci użytkownicy, którzy wymieniali i dla nich to jest jakiś problem, no to niech sobie kupią S5 i mają z głowy, nie? I jeszcze będą mieli wodoodporny telefon. Bo znowu to jest kolejna rzecz, która zniknęła, która była, ale jej się nie da uzyskać na razie w metalowych telefonach, bo Z3 ma metalowe boki, tak? Jakoś im się udało, ale pozostali producenci bardzo ostrożnie podchodzą do moczenia tych telefonów w wodzie. Więc Samsung znowu wypuścili telefon metalowy, który wygląda naprawdę fajnie. To, co jest w środku, jest absolutnie no, topowym zestawem hardware'u. I spoko, jakby no, niczego innego się nie spodziewałem. Wydaje się, że może robić naprawdę doskonałe zdjęcia. Widziałem kilka prób, widziałem porównanie, zresztą sami je zrobiliśmy, bo było fajne stoisko, gdzie można było porównać twój aparat w twoim własnym telefonie z aparatem w S6 Edge'u, czy też S6. Była taka dziurka, trzeba było, wiesz, przyłożyć obiektyw, zrobić zdjęcie, to była bardzo ciemna scena i no i można było zobaczyć i nie tylko, to było bardzo fajne, że można było zobaczyć na swoim telefonie i na swoim ekranie, czym się różnią te dwa zdjęcia, bo dziewczyna, która robiła zdjęcie Edge'em, chociaż można było to zrobić samemu, mówiła, nie ma problemu, wysyłam ci zdjęcie na maila, możesz sobie zobaczyć na żywo. I na własnym ekranie, no bo wiadomo, że Super AMOLED, chociaż teraz to nie jest Super AMOLED, tylko jakiś tam Super HD, coś tam.
To dalej
coś
jest
coś.
Super AMOLED.
No Super AMOLED, ale tam ma kilka dodatkowych rzeczy, właśnie. QHD, coś tam, wiesz. Coraz więcej tych cyferek i literek dochodzi. W każdym razie to było fajne, że jakby byli pewni tego, że ten aparat naprawdę robi robotę. I byli absolutnie otwarci, proszę bardzo, to są zdjęcia próbne, możecie je oglądać, możecie je sobie porównywać. I porównaliśmy faktycznie zdjęcie z iPhone'em 6 i w tych warunkach oświetleniowych S6 dała radę. I no cóż, wydaje się, że jest lepiej. No, jakby, wiesz, jasność 1.9 to nie jest przypadek i robi naprawdę fajne zdjęcia w ciemności. Także szacun. Co jeszcze można powiedzieć o tym telefonie? No, mi się S6 Edge bardziej podobał. Nie wiem, co jeszcze mogę więcej
no ja uważam, że mi się bardziej podobał S6 zwykły, bo S6 Edge tak naprawdę wnosi niewielką wartość dodaną. W sensie to jest fajny gadżet, to te świecące się rogi, ale to nie jest taka wartość dodana, która sprawi, że nagle... O nie, Jezu, jak ja mogłem bez tego żyć?
Okej, znaczy jest jedna rzecz, którą na pewno przyznam ci rację. S6 Edge będzie droższy. I to nie mało droższy. Nie wiem, czy możemy powiedzieć, o ile droższy.
Chyba
no były tak, jakieś wycieki. Jak? Będzie około 100 euro droższy. Czy 100 dolarów ostatecznie.
Stówę droższy.
Stówę, tak, no bo zależnie na którym rynku.
Zagraniczne ceny, czyli w Polsce nikt nie wie ile.
No nikt nie wie ile, bo tam trzeba podoliczać różne rzeczy. W każdym razie jest to dość duża różnica i wydaje mi się, że nie, że właśnie, bo ja opowiadając o nim jako o telefonie, który mi się bardziej podoba, no to nie brałem pod uwagę ceny. Jeżeli cena jest większa o stówę, no to myślę, że jednak jest to trochę za dużo. No bo właśnie, tak jak mówisz, nie daje dużo więcej, jeżeli chodzi o funkcje, tak, które poza tym, że fajniej wygląda, no i ma te aktywne rogi, no to wiesz, one nie dają takiej przewagi, żeby płacić za to 100 euro więcej, czy 100 dolarów.
Ale gadżet fajny, chęć posiadania mocno by była wtedy zaspokojona. Ale w sensie jakby ukrócając, żeby nie było, że Samsung kupił odcinek, bo podejrzewam, że mogłoby tak być. Telefon jest, wygląda dobrze. Wygląda na to, że będzie działał dobrze. Mhm. Funkcje, które dodali, wygląda, jeśli działają tak, jak były
zapowiedziane.
Znaczy, zapowiedziane. Mhm. To jest bardzo dobrze. A z tego, co ja widziałem, jeśli chodzi o system i działanie telefonu, to jest mega dobrze. Wywalili prawie cały syf, który jest związany z tym, z Samsungiem, z
Touchwizem. Tu mega szacun.
Wygląda naprawdę pusto i jest doskonale. Więc nie możemy się doczekać, owszem, jak te telefony przyjdą do redakcji. Mam nadzieję, że przyjdą w ogóle oba. Mhm. Ja wtedy bardzo chętnie, na przykład Wojtek, wezmę S6, a ty...
A ja Edge'a bardzo chętnie.
I przetestujemy sobie po prostu przez dwa tygodnie, czy przez ile tam będziemy mogli się bawić oba telefony i zrobimy sobie z nich recenzję. Albo nawet moglibyśmy zrobić tak, że tydzień ten.
No zobaczymy.
Żebyśmy mieli...
Wiesz, co jest największym problemem tych telefonów? Dla mnie dzisiaj.
Android?
No niestety. W sensie, kocham Androida, uważam, że jest świetnym systemem, dobrze wiesz, że od niego zawsze zaczynałem i było super. Dzisiaj wiem, że wielu rzeczy, które są w iOS-ie, mi by brakowało. I to zupełnie nie mówię, wiesz, o aplikacjach, bo aplikacje cały czas są pisane, są naprawdę coraz lepszej jakości na Androidzie, tu nie ma żadnego problemu. Poza tym jest wiele, wiele odpowiedników aplikacji iOS-owych na Androidzie, więc tutaj naprawdę podejrzewam, że nie brakowałoby mi niczego. Natomiast wracamy do tematu sprzętu, który mam. Jednak to, że jestem w jednym ekosystemie, bardzo mi pomaga dzisiaj i poczułem to w momencie dopiero jak zacząłem testować tego twojego iPhone'a i no i właśnie tak, tego by mi brakowało, natomiast absolutnie testy bardzo chętnie, bardzo mi się podoba, że jest lepszy aparat i jeden minus znowu, który właśnie sprawia, że jest to problematyczne, na Androidzie niestety Vine działa trochę gorzej, no bo deweloperzy jakoś no, nie mogą dociągnąć do tego, żeby Vine'y chodziły, po pierwsze ładnie się zapętlały, no i żeby jakościowo, bo pewnie sam zauważasz różnicę, Vine'y tworzone na Androidzie niezależnie od jakości matrycy czy jakości tego aparatu.
Kompresja jest jakaś
okrutna i to jest kwestia absolutnie tylko i wyłącznie deweloperów, więc bardzo, bardzo liczę na to, że jak już wiesz, Lollipop się jeszcze lepiej rozejdzie, to i oni wprowadzą nową wersję Vine'a i lepiej obsłużą to, co w tym Androidzie siedzi. No bo de facto, wiesz, Android jest naprawdę mocnym systemem. Potrafi obsłużyć media, potrafi obsługiwać bardzo fajny aparat. No tutaj, wiesz, aplikacja, nie wiem, nie radzi sobie z tym, próbuje oszczędzić na przykład na transferze. Nie wiem, dlaczego tak bardzo kompresuje to wideo, ale to wygląda to słabo i bardzo też żałuję, że nie zapętla tak idealnie jak iOS-owa aplikacja, ale taki jest fakt i mam nadzieję, że to po prostu na tym popracują.
Dobrze, i przejdźmy może już z tego Samsunga, zejdźmy, bo czekamy w naszej redakcji na te urządzenia. Mhm. I czekamy na te urządzenia naszej redakcji. Tak, żebym zaznaczył.
Podwójnie czekamy.
No bo w końcu mają być dwa urządzenia, tak? Więc jakby czekamy na urządzenia w naszej redakcji.
Tak, dokładnie. Ale pięknie powiedziałeś. Pięknie.
Płynę. Więc chciałbym teraz poruszyć kwestię tego samego Mobile World Congress, na którym byliśmy, ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym, żebyśmy powiedzieli o naszym sponsorze.
Oczywiście, to jest bardzo dobry moment, żeby to zrobić.
Wojtku, bo nie wiem, czy wiesz, jest taka firma, która nazywa się Igloo Software. I ja mam tutaj tę notatkę, którą sporządziłem i przypisywałem ostatnim razem, ale tym razem chciałbym powiedzieć wam coś od siebie.
No.
Bo jeśli nie pracujecie, albo nie pracowaliście nigdy w takiej dużej korporacji, to nie wiecie, jak wygląda tam system zarządzania jakby treścią, dokumentami, takimi korporacyjnymi, powiedzmy, dużymi stronami, czyli na przykład wszystkie regulaminy pracy, BHP i ta cała reszta. W większości to jest oparte o SharePoint. I żeby nie było tak...
Ja chciałem tutaj podnieść rękę, ponieważ tak, znam to i właśnie u nas jest SharePoint.
No więc, żeby nie było, że sprzedaliśmy się, Wojtku, jak wygląda SharePoint?
Jakby, no To jest system Microsoftu i generalnie jest tak. SharePoint jest bardzo takim systemem gotowym na różne rzeczy. Znaczy, faktycznie można postawić na tym mnóstwo różnych systemów, wiesz, CMS-a można na tym postawić. No generalnie to jest naprawdę taka plastelina, którą można wymodelować jak się chce, ale w tej plastelinie są gwoździe. Ja to tak widzę. I generalnie to nie jest to zbyt przyjemne. I są, wiesz, jeżeli ktoś tego nie zrobi absolutnie from the ground up, tak, czyli wiesz, od samego dołu po samą górę, to zostają takie jakieś dziwne rzeczy. Po pierwsze, nie zawsze dobrze sobie radzi w każdej przeglądarce. Nieważne, co to będzie, bo wiesz, skórkę możesz sobie napisać na SharePointa dowolną, ale generalnie no nie, to nadal jest SharePoint i to nadal jest system Microsoftu. I jeżeli korzystasz na przykład z Maca i z Safari, no to nie ze wszystkiego, nie ze wszystkich funkcji tego systemu będziesz mógł korzystać, po prostu. Wiesz, no, u mnie jest jeszcze kilka takich rzeczy, jak na przykład hej, zrobimy wam fajne podpowiedzi, jak skonfigurować pocztę we Flashu. Aha, dzięki. No ale no to są inne sprawy. W każdym razie SharePoint, my na przykład korzystaliśmy z SharePointa kiedyś jako CMS-a Newsweeka. W ogóle Newsweek stał na SharePointie, to było zabawne. I o ile, wiesz, no dla nas to było, po prostu dostaliśmy instrukcję, jak z tego korzystać, ale wow, stary, no wiesz, jak ja później przerzucałem się na WordPressa, to mówiłem, hej, no to nie może tak działać, przecież no w WordPressie to ja sobie przesuwam, wiesz, ciągnę jeden widget na drugi i ja już wiem, co tu się dzieje, nie? A w SharePointie to było ustawianie, wpisywanie cyferek i w ogóle jakieś kosmiczne rzeczy, bo inaczej się tego nie da zrobić. Dlatego tak, posłucham ciebie.
No więc, więc widzicie, tak to wygląda to w dużych korporacjach, a jeśli macie firmę albo wiecie, że w waszej korporacji, czy może jest jakiś sposób na to, żeby to wyglądało lepiej, to z pomocą przychodzi właśnie Igloo Software. I Igloo Software to taki intranet, który faktycznie da się lubić. I to jest intranet, który zrobili ludzie, zrobili dla ludzi z myślą o ludziach, więc wszystko jest tam zrobione dobrze, nowocześnie, nie ma żadnego flasha, nie ma żadnej Javy, to wszystko jest oparte o HTML5, więc jest cywilizacja mocno grana. Mhm. Wiadomości, pliki, blogi, mikroblogi, kalendarz, projekty, wszystko, co może przydać się w firmie, jest w Igloo. Więc jeśli potrzebujecie systemu, w którym będziecie mogli zarządzać całym zespołem, będziecie mogli sprawdzić wszystko, co się dzieje, komunikować się, być na bieżąco, co się dzieje w firmie, to Igloo Software to jest oprogramowanie dla was. Więc jeśli chcecie wspomóc Jesłos Podcast i sprawdzić Igloo Software, wejdźcie na igloosoftware.com/Jesłos. Informacja, taki link i cała reszta będzie w opisie odcinka. Dziękujemy bardzo serdecznie Igloo Software za sponsorowanie tego odcinka, a my tym razem przejdziemy do MWC, ale znowu inaczej, bo oczywiście MWC było duże, oczywiście MWC to było niesamowicie jakby takie z dużym rozmachem wydarzenie, niesamowicie dużo producentów, dużo telefonów, sprzętu i całej reszty, którą chcielibyśmy zobaczyć.
8 hal ogromnych. Tak,
gdzie przejście z ostatniej hali do pierwszej hali zajęło nam około tam pół godziny?
No, prawie 40 minut, znaczy no. Totalnie niesamowicie wielkie wydarzenie.
Więc ja chciałbym, żebyśmy, Wojtku, porozmawiali o tym, bo to było twoje marzenie też, czy nie?
Tak, oczywiście.
I jak to marzenie ma się do rzeczywistości? Pojechałeś, zobaczyłeś i...
I teraz ja czuję się przytłoczony tym. Oczywiście wyjazd był tak zaplanowany, że mieliśmy 2 dni na jakby obejrzenie wszystkiego i to jest absolutnie niewykonalne. Jak ja czytam dzisiaj artykuły z MWC, nawet moich kolegów, wiesz, z różnych redakcji, które z nami były, to patrzę, wow, ale oni znaleźli rzeczy różnych, ciekawych, nie? Ja miałem poczucie, że jestem tak zagubiony na tych targach i podejrzewam, że to jest kwestia, wiesz, braku doświadczenia, braku zaplanowania tego, jak powinienem się poruszać, albo na przykład w jaki sposób szukać tych takich gadżetów różnych ciekawych, nie? Udało nam się znaleźć kilka perełek i okej, okay, jakby cieszę się z tego. Udało mi się wysłuchać kilku prezentacji, ale przytłoczenie wielkością wydarzenia. To, że żeby przejść z jednej hali do drugiej, to tam naprawdę trzeba się nachodzić. To, że nawet też nie mieliśmy takiego poczucia, że okej, musimy wszystko obejrzeć, ale z drugiej strony tak, kurczę, jestem tutaj, nigdy nie byłem, chcę zobaczyć jak najwięcej rzeczy, nie? Jakby, no, nie wiem, no po prostu czuję się absolutnie przytłoczony. I czuję dzisiaj, jak zakończyliśmy, już wróciliśmy do Warszawy, to tak mam niedosyt. Mam niedosyt tych właśnie takich szczegółów, które, nie wiem, no, okrągły telefon, nie? Jak sobie zobaczyłem, wow, Verge znalazł jakiś okrągły telefon. Gdzie to było, nie? Hej, ja też tam byłem, nie widziałem tego telefonu. I to jest właśnie to, że jest to tak ogromne, że naprawdę wszystkiego nie da się znaleźć i mi zależało na tym, żeby znaleźć jakieś tam fajne smaczki, które można by, wiesz, pokazać, opowiedzieć. Kilka znaleźliśmy, ale nadal czuję, że w tym ogromie, w tym zalewie różnych rzeczy, no to nadal nie jest tyle, ile moglibyśmy znaleźć, nie? Jakby takie jest takie poczucie, że może nie wykorzystaliśmy tych wszystkich godzin tak, jak powinniśmy, ale z drugiej strony myślę sobie, że to jednak jest tak dużo, że w dwa dni po prostu to jest niewykonalne. To jest niewykonalne, żeby to zrobić w dwie osoby i spełniłem swoje marzenie, tak, byłem. To nie znaczy, że osiadam na laurach i wiesz, i dobra, to już MWC odpuszczam. Nie, bardzo chętnie bym pojechał jeszcze raz w przyszłym roku, może w innym charakterze, tak żeby faktycznie poczuć, może na dłużej po prostu, wiesz, żeby zobaczyć, faktycznie mieć te 5 dni, w pierwszym dniu zrobić sobie mapę całych targów, dokładnie wiedzieć, kto gdzie ma stoisko, co mnie najbardziej interesuje, pozaznaczać sobie te miejsca, gdzie faktycznie chcę pójść i posłuchać czegoś nowego. No bo jakby oprócz samych stoisk, to tam jest mnóstwo prezentacji, na które trzeba się zapisywać. Czasem są na przykład prywatne pokazy, na które musisz się zapisać wcześniej. No mówię, wokół tej imprezy jest mnóstwo różnych rzeczy, które się dzieją. I najlepiej tam pojechać, wiesz, my byliśmy całą redakcją, to prawda, ale wiesz, na zasadzie 5 osób faktycznie ogarnia wszystkie targi w 5 dni i może wtedy mogą mieć takie poczucie, okej, widzieliśmy 20% tego, co tam się dzieje. Nie? Więc jakby, no, nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. Jakby czuję trochę niedosyt. Chciałem zobaczyć jeszcze więcej, ale nie zobaczyłem. Ale nadal czuję, że spełniłem swoje marzenie, bo widziałem to wszystko na żywo. Widziałem rzeczy, które wyjdą wkrótce dopiero, tak? Jakby pokazane wcześniej przed premierą i to mnie strasznie kręciło, rany jak mnie to kręciło. Słuchaj, ja nawet zrobiłem sobie specjalne zestawienie. Otóż w poniedziałek i wtorek, czyli w dni, w których chodziliśmy właśnie po MWC, w poniedziałek zrobiłem 16 tysięcy kroków, we wtorek 15 200 kroków. Uważam, że to jest bardzo dużo, bo dziennie zwykle robię około 5 tysięcy kroków.
Poczekaj, poniedziałek i wtorek, tak?
Tak, poniedziałek 16, wtorek 15. Więc to pokazuje, że zrobiłem 3 dni chodzenia w jeden dzień.
Poniedziałek 14, 144.
Bo ty masz długie nogi.
We wtorek 11 132.
Bo tam nie chodziłeś drugiego dnia, troszkę mniej chodziłeś, bo
tak,
faktycznie
bo ja stałem w kolejce po torby.
No i tam trochę chwilę musiałeś pracować. Więc...
No to też niestety, przepraszam. Ale...
To tyle, jeżeli o mnie chodzi. Ja tylko mogę szybciutko powiedzieć o dwóch gadżetach, które mi się bardzo podobały. Jeden gadżet to był etui na iPada Wi-Fi, które ma wbudowany modem 3G, czy właściwie LTE już dzisiaj, i powerbanka. Więc dzięki temu etui mogliśmy mieć cały czas ze sobą iPada mini z internetem. I to było, wiesz, bardzo proste rozwiązanie. Podobało mi się to, bo jest to takie myślenie, okej, co może być jeszcze ciekawego w etui? Można tam dołożyć baterię, oczywiście, ale właśnie dołożenie tam modemu jest bardzo fajnym rozszerzeniem do sprzętu, który już masz w domu, a iPad mini, jeżeli go kupisz bez 3G, a podejrzewam, że to etui w ogóle jest tańsze niż ta różnica w cenie między iPadem Wi-Fi a z modemem wbudowanym, Więc to jest, wiesz, coś, co faktycznie rozszerza ci możliwości twojego urządzenia. A druga rzecz, bezprzewodowe dokowanie laptopa Della. To jest takie pudełeczko, które podłączasz do prądu i podłączasz sobie do niego monitor, podłączasz do niego klawiaturę, podłączasz do niego kilka, może tam być dysk na przykład też sieciowy, kilka różnych rzeczy, ma bardzo dużo różnych złącz i w momencie, kiedy wchodzisz do pokoju, twój laptop Della lub innej firmy, która zdecyduje
musi
się
mieć
wykorzystać.
Intela.
Musi mieć w środku, tak, Intela i tam jest dodatkowa antena, bo to pudełko nie działa tak jak Wi-Fi. Znaczy, ono nie działa na tych samych falach, wykorzystuje swoje własne pasmo i dzięki temu, że wykorzystuje inne pasmo, jest niezależne od Wi-Fi, więc jest dużo szybsze, bo dużo mniej urządzeń korzysta z tego pasma, więc to pasmo jest wolne. Wolne, czyli nie spowolnione, tylko wolne, czyli jest mało urządzeń w nim i dzięki temu faktycznie prawie, że bez żadnego opóźnienia, widzieliśmy to na miejscu, a tam w tych wszystkich halach było, gwarantuję, urządzeń było po prostu tyle, że jakiekolwiek Wi-Fi absolutnie padało praktycznie cały czas. Natomiast tutaj był laptop, było to pudełeczko i koleś nam pokazywał, sami zresztą mogliśmy sobie posmyrać, jak przesuwanie okna działa szybko na ekranie laptopa i na ekranie, który był podłączony do tego pudełeczka, a bezprzewodowo obraz był wysyłany z komputera, bo ekran był ustawiony jako klon. I teraz ja byłem w szoku, bo to było tak szybko, jakbyśmy normalnie podłączyli ten monitor przez HDMI i on mówi, że faktycznie jest to absolutnie niezauważalne dla ludzkiego oka opóźnienie, więc to było wow i to znalazłem już przynajmniej kilka zastosowań do tego sprzętu. To nie jest coś, co mogę mieć w domu, bo oczywiście no, z MacBookami nie będzie działać, no bo naturalnie Apple nie ma tej anteny u siebie, ale coś bardzo, bardzo fajnego, coś, co wnosi bezprzewodową komunikację na wyższy poziom. Co ciekawe jeszcze, koleś, który nam to prezentował, powiedział, że można wykorzystywać te same fale do ładowania bezprzewodowego tego sprzętu, czyli tego laptopa. Co oznacza, że jeżeli wchodzimy do pokoju, on bez podłączania żadnych kabli ładuje się, wysyła ekran do zewnętrznego monitora i jeszcze podłącza się do zewnętrznej klawiatury, na której możemy pisać, a laptop sobie stoi z boku. Więc to było naprawdę wow. Wiesz, to i to już działało. My to widzieliśmy w akcji, więc to było bardzo fajne. Było też mnóstwo chińszczyzny na MWC. Taki, wiesz, film, których w ogóle nie znamy i pewnie nigdy już więcej nie poznamy, bo sypnęli hajsem i już...
Kopia GoPro po prostu.
Była kopia GoPro.
Zniszczyła jakieś... wszystko.
Tak, to było totalne. Jeszcze najśmieszniejsze było to, że to stoisko tego Netix...
Było naprzeciwko jakieś... GoPro.
Tak, było totalnie naprzeciwko GoPro i pokazywali swoje kamerki. Bo zrobiłem parę zdjęć i w ogóle aż łezka wokół się kręci, jak bardzo to było podobne. No i nie wiem, no tyle z ciekawostek, które na mnie zrobiły chyba największe wrażenie. Wiem, że to tak głupio, że z całych targów, wiesz, zapamiętałem etui na iPada i jakieś pudełeczko do bezprzewodowej komunikacji. No ale tak właśnie było.
Ja powiem ci, że powiedziałem ci właśnie w rozmowie przed odcinkiem, że właśnie rozmawialiśmy o tym, że to było nasze marzenie pojechać na MWC. Mhm. I nie powiedziałem ci, czy to marzenie było spełnione w moim przypadku pozytywnie, czy mnie zaskoczyło, czy raczej rozczarowało. Powiedziałem ci, że powiem ci to w odcinku. Mm-hmm. I nie chcę, żeby ktokolwiek zrozumiał mnie źle. Ale jestem rozczarowany.
Okej.
I nie jest to wina samych targów. Nie jest to wina, broń Boże, Samsunga, czy czegokolwiek. Wina jest, mam wrażenie, troszeczkę moja. Mhm. Bo odnoszę takie wrażenie, że pojechaliśmy na te targi i w ogóle nasz plan, w sensie nie wiedzieliśmy, to były nasze pierwsze takie duże targi, nie mieliśmy żadnego sposobu na to, żeby te targi ogarnąć, więc akurat pojawiła się taka sytuacja, że Google rozdawał piny, takie małe przypinki androidowe i one były do zdobycia na stoiskach ich partnerów, więc jakby stwierdziliśmy, okej, zabawa w ogóle zbieranie w pinów jest zabawą w zbieranie pinów, ale to jest też fajny sposób na to, żeby zwiedzić całe targi, przynajmniej przejść przez nie całe, żeby właśnie zebrać każdy pin i po prostu będziemy musieli wtedy przejść przez każde miejsce targów, żeby znaleźć tych producentów. I to był fajny sposób na to, żeby właśnie te targi ogarnąć, ale jestem zawiedziony dlatego, że mimo, że czuję, że tylko drasnąłem temat, że tak naprawdę byłem na tych targach, ale to nie było do końca bycie na targach, że ja byłem tam, ale tylko jakby taką krótką chwilę, że nie jestem w stanie powiedzieć, czy były super, czy nie, czy sprzęt był fajny, czy nie. Znaczy, oczywiście, że było tak, że sprzęt był super i naprawdę te rzeczy, które tam mogliśmy oglądać, które pokazywali nam po premierze, przed premierą, przed dostępnością w sklepie, wiesz, no to wszystko było coś niesamowitego, że że było tyle chińszczyzny i tyle takich samych urządzeń z Androidem, które wyglądały dokładnie identycznie, albo jak iPhone 6, dokładnie jak iPhone 6 i to wszystko, to odnoszę takie wrażenie, że niestety zobaczyliśmy za mało, ja niestety odnoszę wrażenie, że zobaczyłem za mało, żeby czuć się, że to jest zaliczone marzenie, wiesz? Że mam takie poczucie po prostu jakbym zrobił coś tak w połowie i muszę to dokończyć, żeby faktycznie uznać, ok, byłem na, znaczy wiesz, byłem na MWC, ale ok.
Doświadczyłem tego MWC.
Faktycznie byłem na tych targach, wiesz, faktycznie spojrzałem na to wszystko tak, jak powinienem na to spojrzeć. No i niestety nie mam tego poczucia, ale oczywiście wszyscy nam pomagali tak, jak tylko mogli, żebyśmy zrobili, co możemy i w tym czasie ogarnęli te targi. No i my się staraliśmy sami, obejrzeliśmy tak dużo, jak tylko się dało. Tak naprawdę nie było ani chwili, przynajmniej, znaczy tak, pierwszego dnia nie było ani chwili, w której zrobiliśmy sobie przerwę, nie? Non-stop chodziliśmy, non-stop oglądaliśmy rzeczy, non-stop sprawdzaliśmy nowe rzeczy, non-stop byliśmy na jakichś prezentacjach, tak, demo, cokolwiek. Drugiego dnia akurat ja musiałem sobie zrobić przerwę, ponieważ musiałem popracować i siedziałem sobie przez chyba półtorej godziny z telefonem i na telefonie zrobiłem poprawki. Ale poza tym też cały czas chodziliśmy i szukaliśmy jakby tego, co może być fajne, ciekawe. No i problem polega na tym, że właśnie my spędziliśmy tam dwa dni i znaleźliśmy takie właśnie ciekawostki, jak właśnie to etui na iPada, jak jakieś, nie wiem, urządzenia nowe, nie wiem, nie przychodzi mi nic do głowy, albo jakiś system do zarządzania, czy jakieś kopie GoPro, wiesz, no to są takie rzeczy, które są ciekawe. Widzieliśmy też takie jakby, no takie standardy typu właśnie S6, który właśnie się pojawił, M9, które się właśnie pojawiło, wiesz, te wszystkie najnowsze telefony, które fajnie było zobaczyć.
No i zegareczki.
I zegareczki, ale nie mieliśmy szansy tak naprawdę odnaleźć takich rzeczy jak The Verge, wiesz, tego okrągłego telefonu. To było, to żebyśmy my to odnaleźli, to musiałby być bardzo duży przypadek, żebyśmy trafili akurat na to stoisko. A to nie było takie proste przy tych 8 halach, naprawdę nie było takie proste. Ale wciąż to były naprawdę bardzo fajne targi, to był naprawdę doskonale spędzony czas z ludźmi, którzy są tak samo friki jak my.
To prawda, dokładnie.
I to było coś fajnego, poczuć się w miejscu, w którym ludzie rozumieją, dlaczego zachwycasz się jakimś telefonem albo zegarkiem, nie? To było coś niesamowitego. Ale rozmawialiśmy też przed odcinkiem na temat tego, co... Jak myślimy, co te targi dają, jaki dają znak na przyszłość, tak? Co one sugerują, że co się wydarzy w przyszłości, jeśli chodzi o technologię? I to jest bardzo ciężkie pytanie w ogóle, jakby, na którym nie zastanawiałem się przez te wszystkie dni, kiedy tam byliśmy. I próbowałem zastanowić się w trakcie odcinka, czy przed odcinkiem jeszcze, jak zaczęliśmy rozmawiać. I tak naprawdę nie ma chyba takiej rzeczy, którą te targi nagle obrazują, że okej, na tych targach są takie rzeczy, więc to będzie przyszłość. W sensie, oczywiście, to są te rzeczy wearables, tak? Zegarki, smartfony, które są coraz cieńsze, coraz lżejsze, coraz silniejsza bateria, coraz silniejsza specyfikacja techniczna. Ale to nie jest trend, to nie pokazuje nam niczego nowego, tak? Internet of Things, Jezus Maria, kopnijcie mnie w twarz za ten tekst, że powiedziałem internet rzeczy. Ale no, dochodzimy do takiego momentu, w którym wszystko, co mamy, będzie podłączone do internetu. I to nie jest trend, który wyszedł tylko na MWC. MWC tylko to potwierdziło, bo wszystkie urządzenia były zrobione z tą myślą, że wszystko będzie w końcu podłączone do internetu.
Było bardzo, przepraszam, że ci przerwę, było bardzo dużo stoisk, na przykład producentów anten. Wiesz, głupia sprawa, ale do czegoś te telefony i inne urządzenia muszą być podłączone. I to były producenci anten, wiesz, LTE, czy już nawet myślenie o 5G, tak, i obsłudze mnóstwa urządzeń jednocześnie. Więc faktycznie ten trend jest zauważany, tak? Będzie coraz więcej urządzeń, musimy to obsłużyć, ale jest jedna rzecz, która mi jakby otworzyła trochę oczy, to są samochody. I było przynajmniej kilka stoisk, gdzie stał samochód, po prostu stał samochód, który miał zainstalowany jakiś tam system operacyjny tego swojego, wiesz, asystenta. I było tych systemów kilka. Większość z nich była zgodna z telefonami, oczywiście opartymi o Androida, jak i iOS. I to mi się podoba. To mi się bardzo podoba jako trend. I bardzo się cieszę, że producenci właśnie tego typu sprzętów myślą szeroko. I teraz wydaje się, to są na razie oczywiście ploteczki, ale wydaje się, że zaraz przed albo po, zobaczymy, premierze Apple Watcha, podobno Google ma ogłosić, że Android Wear będzie zgodny też z iOS-em. I teraz to wychodzenie szeroko oznacza, że my, jako użytkownicy, nie musimy się zastanawiać nad tym, jaki telefon wybrać, czy będzie zgodny z systemem, który mam zainstalowany w moim samochodzie, czy na przykład będę musiał wybierać, że ja chcę mieć taki system zainstalowany, bo akurat mam taki telefon, a co się stanie, jeżeli ten telefon zmienię? Że jakby przestajemy się przywiązywać tak bardzo do konkretnego systemu, tylko faktycznie możemy mieć pewnie, okej, ten zegarek fajnie wygląda, jest oparty o Android Wear, ale co mi to przeszkadza? Jakby, okej, będzie spięty z moim iPhone'em, będzie działał, pewnie będzie miał trochę mniej możliwości, ale nadal będzie działał, nadal będzie pokazywał notyfikacje, nadal będzie mnie prowadził do innego miejsca. Więc wydaje się, że ta obserwacja tego, że są samochody, że podejrzewamy, że faktycznie Android Wear będzie współpracował z iOS-em, to znaczy, że producenci jakby urządzeń trzecich, które w jakiś sposób się łączą z naszymi smartfonami, myślą szeroko. I to jest bardzo dobry trend. Ja się bardzo cieszę, że on postępuje, bo nie chcę się martwić tym, że jeżeli, wiesz, wybiorę Androida czy iOS-a, to odcinam się od innych urządzeń i innych możliwości. Po prostu ja lubię mieć wybór i bardzo się cieszę, że właśnie tak jest.
No, to prawda. Samochody też zauważyłem. Chodzi mi bardziej o to, że nie było w tym momencie na targach pokazanego nic, co sprawiłoby nagle, że widzimy zmieniający się trend. To było tylko potwierdzenie tych wszystkich trendów, które pojawiły się wcześniej.
Wiesz, co dla mnie było smutne? Że znowu widziałem stoisko HZO, czyli firmy, która zabezpiecza twój sprzęt elektroniczny przed zalaniem, wypełniając go jakimś tam, wiesz, specjalnym płynem. I tam znowu mogliśmy zobaczyć, że telefony są zanurzone w wodzie i wow, działają, nie? I to było takie super, słyszałem o was 2 lata temu. Powinniście mieć już deal dawno z którymkolwiek z producentów smartfonów i wypuszczać linię, słuchajcie, ten smartfon jest wodoodporny, dzięki technologii HZO. Nie? I
tak, no to właśnie dla mnie było to przerażające, że oni jeszcze tego nie zrobili, nie?
No właśnie, może nikt nie chce wejść z nimi w ten deal. Albo to nie jest na tyle, wiesz, dobra technologia, że ktoś by powiedział, okej, wpuszczamy was w linię produkcyjną. Nie wiem, no my żeśmy w zeszłym roku już o tym rozmawiali i nadal nic się nie wydarzyło. No to jest słabe, tak? Ale no, wiesz, to akurat mówimy o tym jednym przykładzie, nie?
No okej. W każdym razie targi były bardzo dobre, bardzo fajne. Ja mówię, strasznie żałuję i jestem zawiedziony właśnie, że nie spełniłem swojego marzenia tak w 100%, no nie? Mhm. No bo nie zrobiłem tego niestety, ale to druga rzecz, jakby drugie podejście do tych targów pokazuje mi, że faktycznie nie było czegoś takiego, co nagle zmieniłoby moje podejście, co sprawiłoby, że te targi zmieniły mój sposób myślenia o jakimś produkcie czy o jakiejś strefie życia, nie?
Mhm.
Bo nie było żadnego produktu, który nagle pokazywał mi, że no nie wiem, no okej, okay, dobra, warto kupić na przykład tą pralkę jednak, zainwestować te więcej pieniędzy w coś tam. Ja wiem, że to jest super, tak, pralka kontrolowana przez telefon, no nie?
Mhm.
Ale nie było żadnego takiego urządzenia, które ja korzystam, którego ja korzystam codziennie, przypuśćmy, które okazuje się, że nagle może być zrobione lepiej, może być zrobione mądrzej, w sensie smarter, tylko, a nie, że mądrzej w sensie, że wiesz. I nie było takiego niczego, co... Nie było w żadnym momencie nie miałem czegoś takiego wow.
Mhm.
To jest... Miałem, jeśli chodzi o Samsunga i 10 minut, 4 godziny baterii, ale nie miałem czegoś takiego, że wow. To jest totalnie rzecz, którą chcę mieć.
Okej. Okay. Znaczy, akurat wracając jeszcze do Samsunga, to było kilka rzeczy wow. Dla mnie tak, wow, wiesz właśnie... co było wow najbardziej? Chyba. Znaczy, to oczywiście ładowanie super, ale to, że wprowadzając Samsung Pay, wykorzystują wszystkie możliwe technologie i dogadali się z producentami kart zbliżeniowych, z Mastercardem i z Wizą, i to oznacza, że hej, prawdopodobnie, mówię prawdopodobnie ze względu na to, że to jeszcze jest do potwierdzenia, ale jeżeli się tak dogadali, to prawdopodobnie biorąc Samsunga S6 do ręki, mamy NFC i mogę po prostu zapłacić kartą, którą mam jednocześnie w portfelu, bo można to tak skonfigurować. Wow, to jest, wiesz, to coś, co w Apple'u nie zadziałało, bo Apple korzysta tylko z jednego standardu komunikacji, czyli z NFC, więc jeżeli ktoś nie ma NFC w tym swoim pinpadzie, tylko jakąś inną technologię zbliżeniową, no to już niestety się nie dogadają. Apple też ma problemy z rozliczeniami, bo tam pamiętasz, że były jakieś dziwne fejle, że komuś ściągało dwa razy kasę z konta, więc to też się zdarzało. A tutaj wydaje się, że ktoś zrobił coś dobrze i jeżeli wejdzie to do Europy w tym samym czasie jak w Stanach, to będzie wow i to będzie coś, no, zaryzykuje lepszego niż zrobił to Apple, ale to jeszcze potwierdzimy, jak faktycznie wejdzie na rynek.
No to prawda, ale...
No to są szczegóły, to zaznaczam, tak? Tak, to są szczególiki.
Właśnie nie było czegoś takiego naprawdę dużego, co sprawiłoby, że... inaczej, ja pojechałem... To były targi technologiczne, tak?
Mhm.
My jesteśmy technologicznymi freakami, to jedno. Ale ja jestem technologicznym po prostu, technologiczną sroką, tak? Jak widzę coś naprawdę dobrego, to po prostu, no, kupić jedzenie czy kupić nowy telefon, nie?
Mhm.
I wracając z MWC, oprócz Samsunga, którego bardzo chcę sprawdzić, bo być może to naprawdę będzie telefon, który kupię po to, żeby mieć Androida takiego, wiesz, top notch,
mhm,
no to nie miałem niczego, co byłoby takie... Jakby to kupić? Wiesz, były rzeczy, które albo faktycznie chciałem już kupić od dawna i nie urwały mi dupy i nie pokazały niczego nowego, albo były jakieś takie rzeczy, które były no spoko, ale ja to robię w ten sposób i też jest dobrze, nie? Nie było po prostu niczego, co by dawał efekt wow. I to jest rzecz, która też mnie trochę boli. Z kolejną rzecz, która jeśli chodzi o te targi, o której chciałem powiedzieć, to są ludzie na tych targach. Tak jak już mówiłem wcześniej, to są freaki, tak samo jak my, to są ludzie, którzy tak samo są technologiczni jak my, ale nie znalazłem tam osoby, która byłaby niemiła.
To prawda, to prawda.
I to jest dziwne i trochę smutne, że musimy o tym mówić, albo że dla nas to jest jakiś szok, ale na tych targach przez te dwa dni nie spotykałem ani razu osoby, która byłaby niemiła. I nawet mieliśmy taki przypadek, że jakoś tak pod koniec dnia chcieliśmy zebrać pin od jakiegoś producenta. I siedziała tam dziewczyna i ona była strasznie zmęczona i to wszyscy widzieliśmy, że ona by bardzo chętnie poszła do domu, poszła spać. I mimo tego, że no, okazało się, że nie mają tych pinów, bo już tam chyba wszystkie wyszły, no to ona mogła, w sensie w Polsce prawdopodobnie byłby tak, nie ma.
Idź pan.
Skończyły się. Skończyli się.
No. A ona piny tak półgębkiem, chociaż już tyle, ile miała siły, tak, się uśmiechnęła.
Tak, tyle miała siły, się uśmiechnęła, powiedziała, że I'm sorry,
No już nie mamy.
Pins the route. Mhm. No i okej, okay, no wiesz, i to było bardzo fajne i to było bardzo miłe. No i strasznie, kurde, żałuję, że nie zrobiłem takiej próby, wiesz, podejść do kogoś i na przykład zapytać go, ej, jaki masz telefon i wiesz, jaki ma procesor? No wiesz, i prawdopodobnie wszyscy by na to odpowiedzieli. I to było takie tak, fajne, tak, bo tak. Tu zapytam, ej, wiesz, jaki masz telefon? Biały.
To prawda, absolutnie potwierdzam, szczególnie, że takie targi i takie tłumy generują zwykle dużo takich sytuacji, w których rzeczywiście może powstać jakiś konflikt. No bo tak, przepychamy się, wiesz, czasem ktoś idzie szybciej, ktoś idzie wolniej, potkniemy się, dotkniemy kogoś, wiesz, za mocno, nie wiem, nawet się...
Dźgniemy nożem przez przypadek. No,
zupełnie przypadkiem, prawda? I wszyscy są absolutnie bardzo mili, przepraszają się wzajemnie, i jest, wiesz, no to też jest zebranie ludzi z całego świata, no bo faktycznie mieliśmy tam przedstawicieli absolutnie każdego kraju prawdopodobnie. To było piękne, to było takie miejsce, że wow, jesteśmy tu razem i łączy nas coś, ta jedna rzecz. Po prostu miłość do nowych technologii. I to było bardzo fajne, to było czuć jakby w każdym calu powietrza, które się unosiło nad tymi targami. I to było niesamowite uczucie. Fajnie było to, tego doświadczyć.
Potwierdzam to, Wojtku.
Słuchaj, mamy ostatnie 5 minut, mam jedno pytanie do ciebie. Bo dużo.
Co masz na sobie?
Nie. Dużo rozmawialiśmy o Samsungu, natomiast nie możemy zapominać, że premierę miał wtedy też nowy HTC.
OS.
No i zobacz. Pewnie pamiętasz, 2 lata temu wychodził HTC One M7, którego nadal mam w szufladzie. To był świetny telefon. Naprawdę pokazali po prostu kosmos, jeżeli chodzi o design, wyszli na szczyty w ogóle możliwości i zrobili coś, czego wcześniej nie było. Naprawdę świetny telefon. M8, ewolucja, nie zmienili zbyt dużo, natomiast tam troszeczkę go... Ja mam wrażenie, że on jest taki pogrubiony trochę, taki jest taki troszkę nalany, nie? Ale okej, okay. Jakaś tam ewolucja, zostawili aparat, który był wcześniej. Mamy M9, która teoretycznie miała, no to już miała być rewolucja. Może nie designerska, ale na pewno jeżeli chodzi o tą największą wadę HTC, czyli aparat. Mamy aparat 20-megapikselowy z tyłu. 5-megapikselowy z przodu o jasności, o lepszej jasności, takiej jak wcześniej M8 miała z tyłu, czyli ultrapiksele. No i co?
Naprawdę mam to robić?
No, bo wiesz, no...
Nie, to nie jest
wszyscy
telefon.
Wszyscy czujemy, że on już, że nie wiem, coś zniknęło, coś kurczę się wypaliło, nie. No.
W sensie z pierwszym telefonem było tak wow.
Mhm.
I fajny pomysł, wykonanie powiedzmy też takie całkiem spoko. No wiadomo, spieprzyli z tymi ultrapikselami i tak dalej, ale że w M8 powtórzyli błąd z megapikselami, w sensie z tym z tymi dużymi megapikselami i tak dalej, to jest już słabe.
Mhm.
Tymczasem wychodzi M9, wszyscy mamy nadzieję, że no dobrze, jest dobrze, musi być dobrze, no bo jest 20 megapikseli, tak? Przewalidowali swój punkt widzenia.
Mhm.
No i okazuje się, że te 20 megapikseli jest chyba jeszcze gorsze niż te 4 megapiksele.
Nie, no gorsze nie, no bez przesady, ale...
Ale strasznie, jest strasznie ofiltrowane w defaulcie. Jest strasznie, jeśli chodzi o jakość, jeśli chodzi o szczegóły. No, ta matryca... Wolałbym, żeby było 8 megapikseli. I matryca została tej samej wielkości. Prawdopodobnie byłoby o niebo lepiej. Tymczasem oni włożyli chyba tę samą matrycę, która jest w Z3. Ale w Z3 robi lepsze zdjęcia.
No, bo
to jest chyba właśnie ta Samsung, ta Sony matryca. No, ale nie jestem pewien. Jak ktoś tam udowodni mi, że pieprze głupoty, to niech mi udowodni, że pieprze głupoty. Udowodni mi, że nie mam racji. Na Samsungu, na telefony Samsung udowodnili nam, że nie mamy racji, mimo tego, że mieliśmy rację, więc jakby elo.
No tak, tak, bo tam jasność aparatu.
Tak, w każdym razie M9 jest telefonem takim, wygląda identycznie jak M8, oprócz tego, że ma większy tylną aparat. Nie robi dużo lepszych zdjęć. To jest oczywiście lepszy telefon prawdopodobnie niż M8, bez wątpienia, ale jeśli miałbym M8, tak jak mam iPhone i upgrade'uję co roku, tak M8 na M9 bym nie zamienił, bo to jest za mały upgrade.
Okej. No rozumiem i dla mnie kurczę, strasznie mi przykro to mówić, bo ja bardzo mocno trzymałem kciuki za HTC, bo naprawdę oni mieli bardzo fajne pomysły. Ja z nimi jestem związany od dobrych kilku lat, znaczy już ostatnio nie, ale generalnie od kilku lat. Miałem mój pierwszy, wiesz, taki prawdziwy smartfon, to HTC HD, nie HD 2, tylko Desire HD. Ten pierwszy metal w ogóle, to kurde, pierwszy raz zrobili metalową obudowę w telefonie. No, komu to się w głowie mieściło? No właśnie tylko im. I oni rzeczywiście ciągnęli rynek do przodu, pokazywali nowe rozwiązania. Niektórzy producenci kopiowali właśnie od nich. A dzisiaj oni, no nie mogę powiedzieć, że kopiują sami siebie. To w ogóle jest bzdurne, bo jeżeli zrobisz bardzo dobry design telefonu i tak było w przypadku M7, M8 i dzisiaj M9, to jest naprawdę ładny design, tak? Ale jeżeli aparat, który ładujesz do telefonu, zmieniasz, wiesz, wszystko totalnie, bo jest nowa matryca, jest 20 megapikseli i tak dalej, no to i nie robisz zdjęć, które, wiesz, wypalają ci oczy z głowy, no to znaczy, że coś poszło nie tak, no i że tu albo software nie zadziałał, chociaż software w HTC zawsze działał bardzo fajnie i było bardzo dużo fajnych rozwiązań w sensie, oczywiście mówię o nakładce. I dzisiaj no mam wrażenie, że kurczę, no ten HTC już nie jest taki sexy. No i to mnie martwi, bo to, wiesz, to jest takie bardziej poczucie niż fakty, ale no nie jest już taki sexy. I szkoda, strasznie szkoda, bo bardzo liczyłem na tą M9, że faktycznie znowu pokażą coś nowego, a nie pokazali nic nowego. Pokazali to, co robią wszyscy w tej samej budowie, co w zeszłym roku i tak...
Obiektywnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o, jak zawsze polecałem, no weźcie HTC, jeśli chodzi o high-endy, bo to jest dobry telefon i jest metalowy i w ogóle super wykonany. On nadal jest super wykonany, ale Samsung i Motorola robią to lepiej. Sorry. Mhm. Także tak, myślę, Wojtku, że skończyliśmy nasz 51 odcinek.
Właśnie to zrobiliśmy. Jesteśmy zmęczeni, ale udało się. Dziękujemy wam bardzo za słuchanie. Mamy nadzieję, że...
To mi przypomina, no, że mówisz, że jesteśmy zmęczeni.
No.
I ja tak przez chwilę chciałem powiedzieć, wreszcie się wyśpimy po Barcelonie. No, co mi przypomina, że muszę zrobić budzik, bo jutro oglądam mieszkanie.
No tak. Bardzo dziękujemy wam za wysłuchanie. Mamy nadzieję, że te nasze opowieści z MWC były ciekawe. Kurczę, no mam nadzieję, że się zobaczymy za rok w tym samym składzie i będziemy mogli opowiedzieć jeszcze więcej i ten odcinek będzie dużo dłuższy. No zobaczymy jak to się potoczy. Bardzo się cieszę, że tam byłem i zobaczyłem to na własne oczy i kurczę, no strasznie się tym jaram. To nadal, wiesz, mimo tego, że tak jak mówisz, może nie spełniłeś swojego marzenia w 100%, ja czuję, że spełniłem to marzenie przynajmniej w 80%. I liczę na więcej. No i co? No teraz nas czeka CS. CS w przyszłym roku, na początku roku. Kto wie? Bardzo na to liczę i zobaczymy. A w przyszłym tygodniu?
Odcinek jubileuszowy, rocznicowy.
Jubilenuszowy, tak. Jubijanuszowy.
Jubijanusz. Jezus Maria, to już będzie tytuł na 52 odcinek. Bo nie wiem, czy wiecie, że rok ma 52 tygodnie, co znaczy, że dokładnie rok temu zaczęliśmy podcast. No ale, znaczy rok temu i tydzień przed. Mm-hmm. Nieważne.
Tak, właśnie to.
Kończmy to. Dziękujemy jeszcze raz za to, że byliście z nami w 51 odcinku. Odcinek, pamiętajcie, żeby sprawdzić tam na dole Igloo Software, bo oni pomagają nam w rozwijaniu podcastu. I wielkie dzięki Samsungowi jeszcze raz za zaproszenie na całą imprezę. Było doskonale. A my słyszymy się już za tydzień w kolejnym jubileuszowym odcinku.
Jubijanuszowym
52 odcinku Jesus Podcastu, czyli najpopularniejszego technologicznego podcastu publicysty. No nieważne. Mm-hmm. Dobranoc. Za tydzień się widzimy.
Pa.
Jesus Podcast, czyli gadżety i bzdety.